Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. A kojarzycie to logo? No wyobraźcie sobie, że dzisiaj byłem w Warszawie, o może się przesunę, żeby było je lepiej widać, byłem dzisiaj w Warszawie, zastało mnie nieoczekiwanie to, że nie wiedziałem, gdzie zrobić live'a i w sukurs przyszła mi ta fantastyczna, zaprzyjaźniona z historią realną firma. Zobaczymy, czy coś z tego będzie więcej. To się okaże już jutro o godzinie 20. Także trzymajcie kciuki. Drodzy Państwo, dzisiaj kolejny live historii realnej. Dzieje się naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze mamy dwie naprawdę zdumiewające katastrofy i to jest niesamowity zbieg okoliczności, to znaczy Amerykanie stracili superfortecę B-52, słynny, legendarny już bombowiec strategiczny, a Rosjanie stracili swój bombowiec strategiczny. Przepraszam, się trochę przesunę. O, tak będzie chyba lepiej. Są to oczywiście ze sobą niepowiązane wydarzenia, no ale zbieg okoliczności naprawdę niesamowity. Do tego mamy gigantyczne bombardowanie dronowe Moskwy przy pomocy dronów ukraińskich oczywiście. Mamy zaskakującą, absolutnie zaskakującą sytuację w postaci zamachu. Po raz pierwszy taka sytuacja, najprawdopodobniej białoruskie KGB, ale też tropy prowadzą do Moskwy. Zamach na terenie Polski na opozycjonistę rosyjskiego. Oddano do niego kilka strzałów. Jak powiedziała policja, ten ostatni strzał był strzałem, który miał za zadanie dobić. A więc bardzo, bardzo, no powiedziałbym, niebezpieczna sytuacja, w której służby jakieś wraże tutaj dokonują jakichś zamachów na opozycjonistów. Pierwszy taki przypadek, z tego co pamiętam, tak poważny tego typu ataku w Polsce. Także dzieje się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Aha, oczywiście nie milkną echa $300 miliardów, które Trump ma zapłacić reżimowi ajatollahów za otwarcie cieśniny Ormus. No jednym słowem dzieje się bardzo dużo i dzisiaj o tym wszystkim Państwu opowiem. Live tradycyjnie, 45 minut 50, przedstawię wszystkie najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin, a potem zabieramy się za pytania, Q&A. Dzisiaj będą oczywiście również informacje gospodarcze, bo ceny ropy, no wreszcie mam dla Was dobre wiadomości. Okej. No to startujemy w takim razie z naszym live'em, tylko chciałem jeszcze bardzo podziękować wszystkim za wsparcie, które nam udzielacie na Patronite i na YouTubie. Bardzo dziękuję za trampki, za wszystkie donaty, które tutaj dostajemy od Was na żywo. Przypominam, że Historia Realna to jest mały, rodzinny kanał, polska firma, prężnie się rozwijająca, ale dzięki komu? Dzięki Państwu, dzięki naszym widzom. Także jeszcze raz bardzo za to dziękuję. Bez Was byśmy nie byli w stanie tak prężnie działać, jak działamy. Okej. Aha, no i jeszcze krótko, kciuk dla militaria.pl oczywiście, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo, kciuk dla KFD, kciuk dla Landre, naszych zaprzyjaźnionych firm. I przypominam, że 29 jedziemy z Albertem do Japonii, 29 czerwca, na wielką wyprawę Historia Realna w Japonii. Będziemy tam dla Was robić live, odcinki, shortsy, dużo się będzie działo. I jeszcze jedna rzecz, moja książka z autografem, oczywiście w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dobrze, zebrało się nas już sporo dzisiaj, jest już 2,5 tysiąca widzów, no to proponuję, żebyśmy ruszyli. Okej, w związku z tym, co się wydarzyło? Potężny bombowiec Stratofortress B-52, legendarny, należący do 412 skrzydła testowego, numer tego samolotu to najprawdopodobniej 60-0061, rozbił się w bazie Edwards w Kalifornii. Natychmiast po starcie uderzył w ziemię, nie nabrał w ogóle wysokości. No i słuchajcie, była to, jak Amerykanie mówią, misja testowa super nowoczesnego radaru, który był umieszczony w tym bombowcu, AN łamane na APQ-188 AESA. Jest to super nowoczesny radar i niestety mam dla Państwa fatalne wiadomości, zginęło 8 osób, wszyscy, którzy byli na pokładzie. To jest załoga, wojskowi, cywile z amerykańskiej administracji i przedstawiciele firmy, która robiła ten bombowiec. Jest to naprawdę szokujące. Zdjęcia dzisiaj są niesamowite. Pierwsze pokazują gigantyczne kłęby czarnego dymu, które się unoszą z wraku, a potem olbrzymia taka, nie wiem, no, wypalona pustyni kawałek, po którym jeżdżą malusieńkie, by się wydawało, jak matchboxy, te straży pożarnej ciężarówki, wozy straży pożarnej, co pokazuje, jak wielka była ta skala tego, co się stało. To znaczy, tam jest wypalone, wiecie, no, pół hektara, jak nie hektar, na czarno po prostu tej pustyni. Jest to oczywiście wielki szok. Już firma Boeing złożyła kondolencje wszystkim ofiarom. Dwóch pracowników firmy Boeing było na tym, na pokładzie. Do tego żołnierze będzie oczywiście śledztwo, dlaczego tak się stało, szczególnie, że była to super tajna misja i jakiś niesamowity radar był testowany. Oczywiście prawdopodobnie dosyć szybko się dowiemy, co się tam wydarzyło. Amerykanie mają 76 takich tych B-52. To jest ciekawe, bo to jest ta super niezniszczalna produkcja. Pierwsze zeszły i tam bez większych różnic konstrukcyjnych to jest do dzisiaj. To znaczy pierwsze zeszły z linii produkcyjnych te B-52 w 52 roku, bombowce strategiczne, a ostatnie w latach 60., chyba 62. W związku z tym sam ten samolot był stary, oczywiście naładowany nowoczesną elektroniką, ale to naprawdę nieprawdopodobne, że tak długo te technologie służą Amerykanom. Podobno te B-52 są obliczone na 100 lat latania. Wyobrażacie sobie coś takiego? 100 lat. To jest oczywiście podstawa, jeden z filarów amerykańskiej triady strategicznej nuklearnej, no bo to są, no co tu dużo mówić, pora to powiedzieć, bombowce jądrowe. Dlatego troszkę się na początku świat najadł strachu, no bo była obawa, że on miał bomby atomowe na przykład na pokładzie i wtedy ta katastrofa miałaby zupełnie inny wymiar, no ale całe szczęście był to tylko radar. W związku z tym ta triada atomowa, przypomnę, składa się z bombowców strategicznych, które mogą nadlecieć nad cel i zrzucić bomby atomowe, z okrętów podwodnych, które wystrzeliwują w powietrze pociski z głowicami jądrowymi, no i oczywiście rakiety balistyczne, między innymi międzykontynentalne. Te B-52 to jest naprawdę kolos i nie ma się co dziwić, że taki wielki kawał pustyni został wypalony. Sprawdziłem, słuchajcie, przed naszym live'em, 56,4 metra rozpiętości skrzydeł, 48 metrów długości. To jest po prostu wielkości chyba boiska piłkarskiego. Ja zresztą takiego widziałem teraz, jak byłem w Stanach Zjednoczonych w muzeum w Mobile w Luizjanie. Bardzo ciekawe, na styku Florydy z Luizjaną jest takie muzeum, tam stoi jakiś pancernik amerykański, a obok właśnie taki B-52. Nawet sobie zdjęcie przy nim zrobiłem i wyglądam jak mała mróweczka. Zasięg tego samolotu to jest nawet 16 tysięcy kilometrów, a może lecieć 1000 km na godzinę, no nieprawdopodobne. I teraz ten niesamowity zbieg okoliczności. Otóż chwilę wcześniej, tego samego dnia, rozbił się rosyjski samolot strategiczny, Tu-22M3, również bombowiec, tylko on jest akurat średniego zasięgu, to jest tak zwany europejsko-chiński, czyli on był robiony, zaprojektowany przez Sowietów po to, żeby bombardować Europę Zachodnią albo ewentualnie Chiny, gdyby doszło do konfliktu z Chinami. No ale do czego zmierzam? W tym przypadku rozbił się również samolot, który mógł mieć na swoim pokładzie broń jądrową, bo one też do tego są przystosowane, te Tu-22M3, ale oczywiście całe szczęście nie miał i nikomu w tym przypadku się nic nie stało. Było 4 osoby na pokładzie i 4 osoby się katapultowały, ale muszę wam powiedzieć, że film jest niesamowity, bo tu uchwycono w tym przypadku moment katastrofy i widać, że po prostu takim masą bezwładu ten potężny z charakterystycznym ostrym dziobem rosyjski bombowiec strategiczny uderza gdzieś tam za linię lasu, a potem kłęby dymu czarnego się unoszą stamtąd. No i on lądował. O ile ten amerykański startował, to ten lądował. Do tej katastrofy doszło w miejscowości Kamienka pod Irkuckiem. I co ciekawe, 16 już wcześniej takich Tu-22 się rozbiło. Tym razem miał być lot szkolny, przynajmniej tak twierdzą Rosjanie. Ostatni Tu-22 zszedł z linii produkcyjnych w Rosji w 1993 roku. Wyprodukowano 268 sztuk, z czego większość już się, że tak powiem, zużyła i w służbie mają 30-50 według innych źródeł. I są to, nie ma co ukrywać, maszyny używane do ataków na Ukrainę. Między innymi podobno taka maszyna w to słynne, pamiętacie, Kermieńczuku to było, uderzyła pociskiem spod skrzydeł właśnie w centrum handlowe, bo tam coś źle Rosjanie wyliczyli i zamiast fabrykę czołgów czy jakieś miejsce, gdzie się montuje czołgi czy remontuje, uderzyli w centrum handlowe. To było straszne, mnóstwo ofiar, potwornie to wyglądało. Także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tą maszynę i taki no, ciekawy przypadek, no bo oba te konstrukcje, i amerykański B-52 i ta maszyna rosyjska, uznawane są za dinozaury zimnej wojny. I zobaczcie, od końca zimnej wojny upłynęło 40 lat prawie i takie historie, co? I nadal one są w użytku, te bombowce, i nadal się czasami też niestety rozbijają. Dla załóg oczywiście ich. Także tyle, jeżeli, drodzy Państwo, chodzi o te dwie katastrofy. Jest to nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Jeszcze ważna informacja. W trakcie tej wojny 6 takich Tu-22 przepraszam, zostało zniszczonych, a jeden poważnie uszkodzony. I tylko taka chciałbym powiedzieć jedną taką uwagę, bo najpierw spadł ten rosyjski i wtedy widziałem wśród ekspertów lotniczych coś takiego. No tak, Rosjanie to jest dziadostwo, oni spadają im te samoloty, resursy, tam są jakieś problemy, z częściami są problemy. No a to miał być taki dowód, spadek tego Tu-22, na to, jaka dziadowska jest i zapóźniona względem Stanów Zjednoczonych i Europy Rosja, bo jej spadają bombowce. No a parę godzin później spadł ten amerykański, to trochę uczy pokory, no po prostu katastrofy lotnicze niestety się zdarzają. No więc to jest ten najbardziej spektakularne wydarzenie, ta podwójna katastrofa. Aha, jeszcze powiem jedną rzecz. No takie rzeczy nie powinny się wydarzać, tak? To znaczy, żeby tego samego dnia dwa strategiczne bombowce dwóch mocarstw na świecie w różnych miejscach grobu się zniszczyły. Znaczy uległy katastrofie. Dobrze, to była pierwsza wiadomość, a teraz przechodzimy do bardzo, bardzo sensacyjnej sytuacji w postaci takiej, że Rosjanie doskonale się spodziewali, że Ławra Peczerska, uderzenie na Ławrę Peczerską, o której wam wczoraj mówiłem, czyli na prastary klasztor prawosławny w Kijowie, spowoduje odwet Ukrainy. Dlatego wczoraj widziałem, na bieżąco rozstawiali chyba siódmy pierścień, słuchajcie, no któryś pierścień obrony przeciwlotniczej wokół Moskwy, ustawiali specjalne wieże, z których można strzelać z broni maszynowej do dronów, jakieś zagłuszarki, wyłączyli internet, wyłączyli telefonię komórkową, słuchajcie, żeby też zakłócić te drony, które są na kartach SIM, latają, no i było ogólnie rzecz biorąc takie poczucie, że Rosjanie są przygotowani na to uderzenie Ukrainy, które może nadejść. No i dzisiaj wielkie upokorzenie Federacji Rosyjskiej, to znaczy dzisiaj nad Moskwą od rana widzimy filmiki, latają sobie nieniepokojone z warkotem silników ukraińskie drony, i to te duże, takie małe samoloty przerobione na drony kamikadze, no bo to jest dron jednorazowego użytku, uderza i jest natychmiastowa eksplozja. No w związku z tak, Moskwa sparaliżowana, trzy lotniska moskiewskie są absolutnie wyłączone, więc jeżeli planowaliście Państwo jakiś lot do Azji przez Moskwę, mówię to oczywiście z żartem, to nie polecicie, bo sytuacja jest tragiczna po prostu. Nawet zamknięte zostały autostrady nad Moskwą. Dzisiaj od rana słyszymy alarmowe syreny i najważniejsza jest informacja taka, że, drodzy Państwo, bardzo, bardzo dotkliwy cios, to znaczy te główne uderzenie ukraińskie poszło na rafinerię moskiewską w dzielnicy Kapotyna. Jest to jedna z najbardziej, jeżeli najbardziej chroniona obroną przeciwlotniczą, to tam są te wszystkie pancyry ustawione na dachach i wszędzie idzie systemy. Rafineria rosyjska. Dlaczego? Dlatego, że ta rafineria odpowiada za 40% benzyny, przerabiania obecnej właściwie na rynkach w Moskwie, przepraszam, w okręgu moskiewskim i 70% w samej Moskwie. Przed wojną rocznie przerabiała 12 milionów ton ropy, słuchajcie, na paliwa do i diesel, i benzynę. W związku z tym jest to naprawdę bardzo, bardzo poważny cios. To jest taka perła w koronie Gazpromu, czy też może inaczej, tego całego przemysłu naftowego, o, tak to będzie bardziej precyzyjnie, Rosji. No i sytuacja jest naprawdę taka, że obecnie, wtedy, kiedy teraz rozmawiamy i prowadzę tego live'a, jest godzina 20 po 12 we wtorek, płoną te wszystkie instalacje, naprawdę zdjęcia są po prostu jak z Mad Maxa, są te takie nowoczesne aluminiowe instalacje tej rafinerii, tam kłęby dymu, eksplozje wtórne, no coś absolutnie nieprawdopodobnego. I to jest, słuchajcie, ktoś policzył, że chyba 10 czy 12 kilometrów od Kremla. Tutaj też widziałem dokładne dane dotyczące tego uderzenia. Oczywiście na miejscu jest olbrzymia ilość strażaków. Proszę bardzo, to są setki tysięcy, słuchajcie, setki tysięcy baryłek ropy tam jest tutaj według tych wiadomości, które czytam, przerabiane. To są moskiewskie zakłady przerobu ropy naftowej, MNPZ. Wybuchły potworne pożary i mer Moskwy Sobian. W ciągu ostatnich 24 godzin trwa atak wrogich dronów na Moskwę. Jednym z uszkodzonych obiektów został właśnie MNPZ. Nikt nie został ranny. Na miejscu zdarzenia pracują służby i teraz Paweł Jeżowski na swoim Twitterze wyjaśnia, że jest to jedna z kluczowych rafinerii w Rosji, należąca do Gazprom Neft. Przerabia 245 tysięcy baryłek ropy dziennie, zaopatruje w paliwo, tak jak wam mówiłem, 40% Moskwy. Tylko nad Moskwą, drodzy państwo, i nad regionem moskiewskim Rosjanie zestrzelili 60 dronów. No to musiało przylecieć dużo, dużo więcej, skoro część z nich spadło. Ale to nie są jedyne trafienia strony ukraińskiej. Również, drodzy państwo, w kraju krasnodarskim odnotowano bardzo dużo trafień, również w Tule, gdzie mamy 3 ofiary śmiertelne i niestety dziecko również zostało w wyniku uderzenia ukraińskiego ranne. Jest to oczywiście wszystko wielki odwet za poprzednią noc, podczas której Rosjanie wystrzelili 70 rakiet i 600 dronów, wywołując tym 11 ofiar śmiertelnych na miasta i obiekty strategiczne na terenie Ukrainy, no na czele właśnie z tym apokaliptycznym absolutnie uderzeniem w święte dla prawosławnych miejsce, jakim jest Ławra Peczerska. Już wam mówiłem wczoraj, że to jest tak, jakby ktoś uderzył w Jasną Górę i nam spalił klasztor jasnogórski. To jest mniej więcej to samo dla ukraińskich prawosławnych, w związku z tym tam już fatwy rzucają na Putina za to, oczywiście klątwy, tak jak wam mówiłem. No i Zełenski odpowiedział odpowiedź i jest odpowiedź. Na razie dane są szczotkowe, ale w 12 regionach Rosji rozległy się syreny i przechwycono co najmniej 123 drony, ale sytuacja jest rozwojowa, w związku z tym na jednym z kolejnych live'ów powiem wam, jakie było rzeczywiste, jak już to zostanie policzone, skala tego uderzenia. Oczywiście Zełenski triumfuje i mówi, że to jest, ma nadzieję oczywiście, że to będzie sposób na to, żeby Rosja przestała mordować, jak się wyraził, cywilów ukraińskich. Ja przerwę na chwilę naszego live'a, bo dostaliśmy fantastyczne wsparcie. Piotrze, dziękuję za wiadomości, super się ciebie słucha. Jaca, wysyłam serduszko i kciuka, bardzo dziękuję za wsparcie, z tego co widzę, z Norwegii. Widzę tutaj również, że dołącza do nas Nevise, nowy patron, także bardzo, bardzo Państwu dziękuję i przypominam, że te kolejne live o 12 są możliwe tylko i wyłącznie dzięki Państwa wsparciu. To wsparcie nas nakręca i pozwala nam zachować stabilizację finansową, także bardzo, bardzo naszej małej redakcji, także bardzo, bardzo Państwu za to dziękuję. A tym, którzy dołączyli do nas, bo jest coraz więcej widzów na naszym live'ie, już ponad 5 tysięcy, wow, super, zdradzę, co za mną jest za logo, to albo nie powiem, sami zgadnijcie, może ktoś wie, napiszcie w komentarzach, powiem tylko, że ta miła firma uratowała mnie dzisiaj, bo wylądowałem na mieście w Warszawie, słuchajcie, nie zdążyłem do domu na tego live'a i pomyślałem, że muszę nagrać gdzieś w Śródmieściu, No i zobaczcie, przyjęto mnie tutaj bardzo miło, a może coś z tego będzie więcej. Szczegóły jutro o godzinie 20 na kanale Historia Realna. Niechaj napięcie narasta. Małgorzata Klos. Bardzo pani dziękuję. Widzę, że gdzieś z Europy pani nas wspiera. Wygląda jak liść klonowy Kanady, ktoś pisze. To jest pan Juli. Pan nie trafił. Znaczy to być może jest podobne, to być może jest liść klonowy, ale widzę, że już mamy co najmniej 6-8 poprawnych odpowiedzi. Tak, drodzy Państwo, to jest to. Okej, okay. Dobrze, lecimy dalej. W związku z tym, aha, przepraszam, miałem jeszcze Wam przytoczyć słowa Zełenskiego. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe, bo Zełenski dzisiaj wydał oświadczenie w tej sprawie. Jeszcze dziękuję bardzo. Filip Tratwa. Przepraszam, tak, Tratwa 4511. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. Okej. Jeżeli przypominam, jeżeli chcecie państwo, żebym kogoś pozdrowił, złożył komuś życzenia imieninowe, urodzinowe albo z okazji rocznicy małżeństwa, to w opisie donata czy też Trumpka piszcie, to powiem co chcecie. Chyba, że to będzie coś nieprzyzwoitego. To wtedy nie mogę, bo młodzież nas ogląda. Okej, Zełenski. Tym razem obwód moskiewski odczuł zasięg ukraińskich możliwości dalekiego rażenia. Rafineria naftowa została trafiona na odległość 500 kilometrów. Dziękuję bojownikom, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, siłą systemów bezzałogowych, siłą operacji specjalnych, wywiadowi, obrony Ukrainy oraz siłom rakietowym za ich skuteczną pracę. I teraz clue oświadczenia dzisiejszego Zełenskiego, dosłownie sprzed godziny. Rosję należy zmusić do zakończenia wojny przeciwko naszemu narodowi, a ukraińska broń dalekiego rażenia jest jednym z ważnych elementów takiej presji. To sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie ataki i na przedłużanie wojny, która musi się skończyć. Chwała Ukrainie, tak powiedział Zełenski. Drodzy Państwo, jak wiecie, mamy z Ukrainą teraz obecnie na pięku ze względu na tą sprawę UPA, ale tak pozostawiając nasze anse na boku, no to muszę powiedzieć, że z takiego czysto militarnego, czy też nawet politycznego punktu widzenia, to jest naprawdę imponujące, co wyprawiają, czy też co robią Ukraińcy. Zobaczcie, państwo średnie, państwo, które było skazane na klęskę według wielu ekspertów w konfrontacji z drugą armią świata, nagle osiągnęło samo, tego typu zdolności dalekiego rażenia. Oczywiście to jest odpowiedź na to, że przekonali się Ukraińcy, że na dłuższą metę na innych nie można liczyć. I to jest też wielka lekcja dla Polski. Trzeba samemu się zbroić, trzeba mieć własne zdolności, właśnie uderzenie drugiej ręki. Cały czas słyszymy, o czym zaraz dzisiaj będę mówił, że Polska nie da migów Ukrainie, bo się nie chce z nami dzielić swoimi technologiami rakietowymi. No tak, okej. Okay. To jest dobry ruch, ale chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. No to my też pozyskajmy technologie rakietowe, skoro Ukraińcy to sobie tam budują. Tak, tak, wiem, mają długie tradycje ze Związku Sowieckiego, ale z tego co wiem, no to te ich rakiety Flamingo to na jakichś starych silnikach latają, które można kupić w każdym sklepie z zepsutymi silnikami rakietowymi na świecie. W związku z tym może byśmy pogłówkowali i bez wątpienia trzeba postawić, jeżeli chcemy odstraszyć przeciwnika od ataku na Polskę, na podobne zdolności jak Ukraina. Drony i uderzenia dalekiej ręki. Okej, okay, dobrze, jeszcze podziękuję, bo pan Eugeniusz Nowak dołączył do grona realistów. Witamy na pokładzie. Tak, widzę, że coraz więcej ludzi bawi się razem z nami w naszą zgadywankę, rozszyfrowywując skrót już nawet. W każdym razie logo jest na tyle rozpoznawalne, że już się domyślacie. Domyśleliście się, kto przyjął historię realną w swoich gościnnych progach dzisiaj. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jutro powiemy Wam dużo więcej na ten temat. Okej. Mamy do czynienia z tą uderzeniem w tą rafinerię. Tuła, mówiłem Wam, 3 osoby zostały zabite, niestety ranne dziecko. Zostawiamy teraz na boku kwestię konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i uwaga, przechodzimy do tematu równie ważnego, to znaczy konflikt na Bliskim Wschodzie. Największe kontrowersje wywołuje fakt, że Amerykanie, no co tu dużo mówić, zgodzili się na to, żeby Iran otrzymał 300 miliardów reparacji wojennych. Trump powiedział, że to jest fake news, napisał na swoim portalu Truth, że to oczywiście nieprzychylne mu media rozpuszczają tego typu głupie informacje, że to jest absolutnie nieprawda, że on żadnych pieniędzy nie zamierza Iranowi dać. Natomiast proszę bardzo, posłuchajcie. Iran zgodził się, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, a opowieści o tym, że Ameryka zapłaci Iranowi 300 milionów dolarów, miliardów, bo tu akurat przejęzyczył się, bo to chodzi o miliardy, to fake newsy, które głupiokraci, czyli demokraci, przez niego przedrzeźniani rozpuszczają. No ale jak się bliżej okazało, no to tak, rzeczywiście to Ameryka ma nie przekazać, tylko Ameryka ma zagwarantować to, że do Iranu napłyną środki z prywatnych firm, amerykańskich oczywiście, i w ten sposób ma być ten transfer pieniędzy zrobiony, a według drugiej wersji bardzo popularnej, która dzisiaj robi furorę na Twitterze, ma być i na portalach branżowych, ma to być pieniądze wyciągnięte z kieszeni szejków naftowych, co już byłoby w ogóle szaleństwem, żeby teraz reparacje wojenne za Amerykę spłacali Arabowie i Persom. Ale słuchajcie, kluczowy dzisiaj widziałem komentarz w jednej z amerykańskich telewizji, gdzie powiedziano tak, przecież to wszystko jedno, skąd te pieniądze tam napłyną. Czy to będzie Ameryka sobie bezpośrednio wyjmie z budżetu te 300 miliardów, czy też zmusi amerykańskie firmy, żeby tam zainwestowały te 300 miliardów, czy namówi szejków, żeby udzieliły jej jakieś pożyczki i z tych pieniędzy zapłaci. Kluczowe jest to, że Iran dostanie reparacje wojenne. I to jest, drodzy Państwo, rzecz nieprawdopodobna. Jest to temat wdzięcznych memów. Na przykład jeden taki widziałem. Jedyny przypadek w historii, że człowiek ogłosił 60 razy, że wygrał wojnę, a na koniec musiał zapłacić reparacje wojenne 300 miliardów stronie rzekomo pokonanej. No zawsze jest tak, że to zwycięzca dostaje reparacje od przegranego, a nie odwrotnie. Ale co jest kluczowe? Policzono, bo cały, no nie, jeżeli można tak powiedzieć, perwersja sytuacji, z której mamy do czynienia, jest taka, że po pierwsze Financial Times oczywiście potwierdził, to pewnie widzieliście dzisiaj rano w swoim głównym artykule z dzisiejszym, że te pieniądze tam popłyną do Iranu, ale perwersja polega na tym, że cała narracja Trumpa i obozu MAGA polegała na tym, że Trump zmusi przy pomocy, no co tu dużo mówić, środków militarnych Iran do wyrzeczenia się broni jądrowej i w ten sposób będzie znacznie skuteczniejszy niż Obama, który swego czasu zawarł słynny deal. I Trump, to są cytaty z Trumpa, które wiele razy wam przytaczałem, to jest najgorszy deal w historii świata. To jest deal, który zawarł słaby prezydent Barack Hussein Obama. Zawsze to podkreśla Trump. To jest deal, który upokarza Amerykę. Widziałem sam 3 razy, jak Trump mówił i pisał na Twitterze, że Amerykanie wysłali potworne pieniądze w gotówce, w reklamówkach, w siatkach do Iranu odrzutowcem. Pamiętam, tak mówił. Banki w Washington DC, w stanie Maryland, Virginia zostały opróżnione z całej gotówki. Zostało to wsadzone na pokład prywatnego samolotu i zawiezione do Teheranu. I to miało być to ostateczne upokorzenie, które zafundował Amerykanom Obama, dając te pieniądze Irańczykom. No i sprawdziłem, drodzy Państwo, ile to pieniędzy dał Obama Irańczykom. I wychodzi na to, że niecałe, drodzy Państwo, 2 miliardy, a konkretnie 1,7 miliarda dolarów. Powtarzam, 1,7 miliarda dolarów. I to było pieniądze wypłacane bezpośrednio, ale w dużej mierze było to po prostu zwolnienie sankcji i odmrożenie pewnych aktywów irańskich o tej wartości. I z powodu tego 1,7 miliarda dolarów to jest duże pieniądze, prawda? No, to jest jasne. Trump robił takie sceny, ale w zamian za to, za te 1,7 miliarda w tym dealu, Iran zobowiązał się, że nie będzie miał bomby atomowej, że ograniczy o 98% swoje proces wzbogacania uranu i nie będzie go wzbogacał powyżej 4%. Ten, co ma wzbogacony, to jest stary uran. I to dostał Obama za 1,7 miliarda. A teraz, co dostał Trump? Za 324 miliardy, bo do tych 300 miliardów, o których mówimy, należy dodać jeszcze 24 miliardy odmrożonych aktywów irańskich. Więc za te 324 miliardy Trump uzyskał potwierdzenie tego, że Iran nie będzie miał broni jądrowej, ale to już było zapisane w tym dealu z Obamą, więc nic nowego. I to było dawno, i Iran żadnych oczywiście wbrew tym wszystkim opowieściom z chuj paproci takich ambicji nuklearnych nie miał. A drugą rzecz, którą Trump sobie załatwił za to, jest otwarcie Cieśniny Ormus, która, tak drodzy Państwo, była otwarta przed tym konfliktem. Deal stulecia, można powiedzieć. Posłuchajcie, takiego łacha, jakiego drą z Trumpa teraz obecnie amerykańscy internauci, eksperci, to ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Nazywają go najgorszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wściekli są Izraelczycy, no bo wiadomo, Iran dostanie potworną kasę i się odbuduje, będzie jeszcze groźniejszy. Wściekli są ludzie z magii, którzy chcieli ten Iran, ta część, która chciała ten Iran rozwalić, no Iran nie zostanie rozwalony. Cały czas wściekła jest ta część magii, która nie chciała i demokraci mieszać oczywiście Ameryki do tych wojen bliskowschodnich. W związku z tym efekt jest taki, że Trump ma najniższe, tam oscylujące wokół 20% tak zwane aprobatę w oczach amerykańskiej opinii publicznej. Ponad 70% Amerykanów nie popiera polityki swojego prezydenta. Miało być tanio, jest drogo, miało nie być wojen, są absurdalne kompletnie wojny i upokorzenia. Irańczycy triumfują, dyktują kolejne warunki. Dzisiaj widziałem, że Raci powiedział, że a nie spieszy nam się, rozłożymy sobie nasze rozmowy pokojowe z Ameryką na dwa etapy. Wszystkie te punkty 14-punktowego memorandum, jak to porozumienie będzie wyglądało, mówiłem wczoraj, to już nie będę tego powtarzał, bo to nie ma sensu. Dzisiaj ograniczę się do stwierdzenia, że to jest lista marzeń ajatollahów. Amerykanie niemal nic nie załatwili. W związku z tym ewidentnie Iran wychodzi obronną ręką. No i te wielkie pieniądze, według źródeł nieoficjalnych, zbliżonych do Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji, główny hardkorowiec tam, czyli generał Ahmad Wahidi, ten słynny, ma absolutne poczucie zwycięstwa i powiedział tak, najpierw weźmiemy kasę, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. No, drodzy Państwo, dobry dzień dla Iranu, zły niestety bardzo dla naszego sojusznika, nie ma się tu co cieszyć oczywiście z tego, ale Amerykanie naprawdę są w bardzo poważnych tarapatach. W Sky News bardzo ciekawa opinia analityka Dominika Wakhorna, który powiedział tak, atak na Iran to jeden z największych błędów strategicznych Stanów Zjednoczonych. No, trudno się temu z tą opinią nie zgodzić. Trump w potwornych tarapatach na swoje 80. urodziny. Żadzio, bardzo dziękuję za wsparcie. Pozdrowienia dla pana Piotra, koniu bieży świata, który jedzie rowerem dookoła świata i pokazuje, jak wygląda świat. Aktualnie pokonuje indyjskie Himalaje. No, pozdrawiamy pana Piotra. Rzeczywiście jestem pełen podziwu. Blade Kary dodaje, czy do tych kosztów nie powinno być dodane koszty prowadzenia wojny przeciw Iranowi, koszty rakiet, paliwa, okrętów i samolotów. Oczywiście, że tak. Amerykanie jakiś czas temu szacowali te koszty na 29 miliardów, w międzyczasie urosły do 45-50. No w związku z tym tak, to jest 200, będzie 324 wypłacone Iranowi plus jeszcze 50 przepalone, ale to jeszcze więcej panu powiem, jeżeli chodzi o koszta, to proszę pamiętać, że nie tylko należy liczyć koszta wydane przez Amerykanów na to, co pan powiedział, czyli rakiety, paliwo i tak dalej, a co z kosztami, które poniosło amerykańskie społeczeństwo, tu jest mowa o bilionach dolarów miliardach dolarów na oczywiście z powodu wzrostu cen ropy. O tym nikt nie mówi. Co z kosztami, które ponieśli sojusznicy amerykańscy? Ocenia się, że Dubaj, Katar, Bahrajn, inne Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie tylko Dubaj, Irak być może będą miały uszczerbek kilku procent PKB w najlepszym przypadku. Arabia Saudyjska oczywiście, chociaż ona jest w najlepszej sytuacji, bo ma ten drugą rurę, na drugie morze wyskakuje, na Czerwone Morze tą rurą z ropą, no ale nadal oni będą mieli kilkuprocentowy uszczerbek PKB. To już naprawdę w przypadku petrodolarowych potęg Zatoki Perskiej mówimy o miliardach kolejnych dolarów. W związku z tym kiedyś ktoś być może weźmie kalkulator, policzy koszta tej wojny, okaże się, że to było naprawdę kolosalne. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że Trumpa najbardziej obchodzą amerykańscy podatnicy. Ja widziałem mem, który doskonale oddaje frustrację tych ludzi, naprawdę taki no, sarkastyczny, ale bardzo trafny. Na jednym zdjęciu jest pokazany Tel Awiw i wylatujące w górę rakiety izraelskiej obrony przeciwlotniczej Arrow, Żelazna Kopuła. Jest napisane, to jest fundowane z pieniędzy amerykańskiego podatnika. A na drugiej rysunku są narysowane irańskie rakiety, które spadają na ten Izrael. Z Iranu wystrzeliwane. Jest napisane, to też jest fundowane z pieniędzy amerykańskiego podatnika. Czego nie rozumiesz? No i zobaczcie, przecież to jest kwintesencja tej sprawy. Amerykanie płacą Izraelowi za jego broń i teraz zwrócą Iranowi koszta za całą broń, którą Iran chyba w całej swojej historii miał. To znaczy te 300 miliardów. Więc co, na co to wychodzi, że fundowane przez Amerykanów rakiety zderzają się w powietrzu nad Bliskim Wschodem z innymi fundowanymi przez Amerykanów rakietami. Tak teraz będzie w przyszłości, tak na pewno już. W związku z tym to pokazuje kompletny absurd tej polityki Donalda Trumpa, który chciał realizować interesy izraelskie. Teraz musi przełknąć gorzką pigułkę tego niekorzystnego dealu i to wszystko dzieje się za pieniądze amerykańskich podatników. Widziałem też takie wyliczenie, ile za te 300 miliardów można by nakarmić biednych w Stanach Zjednoczonych, ufundować, to jest duży problem dla amerykańskiej opinii publicznej, ubezpieczeń społecznych, bo wiecie, jaki amerykański system zdrowia jest, ile można by, nie wiem, pomóc bezdomnym psom, no to już można sobie wymyślać, co się chce, ale tak z poważnych rzeczy, no to oczywiście narkomania, inne tego typu plagi, które trawią teraz Kalifornię i inne miejsca w Stanach Zjednoczonych, to mogłyby być duże środki na to przeznaczone. To będzie teraz amerykański podatnik fundował odbudowę Iranu. No bo tak jak wam mówiłem, nawet jeżeli te pieniądze przejdą przez Arabię Saudyjską czy przez prywatne firmy, to i tak na końcu to zapłaci za to oczywiście, nie ma wątpliwości, amerykański podatnik. Izrael jest wściekły. Washington Post dzisiaj opublikował duży artykuł, według którego Bibi i jego współpracownicy uważają, że ten deal to katastrofa, jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Izraela i Trump zdradził Izrael i w ostatniej chwili rzucił koło ratunkowe reżimowi Ajatollahów, krwawemu reżimowi Ajatollahów. Oczywiście to jest takie gadanie, no bo słuchajcie, to Izrael Amerykę wkopał w tą wojnę, oszukując de facto Trumpa, twierdząc, że tam już jest, zaraz będzie rebelia, za chwilę wszystko padnie i Trump postanowił, że w przeciągu 3 szybkich dni zrobi swoją operację specjalną, jak Putin na Ukrainie swego czasu i będzie wielkim zwycięzcą, obali reżim Ajatollahów, położy łapę na ropie, a okazało się, że piękna opowieść Bibiego była tylko iluzją. Podobno nawet slajdy Trumpowi pokazywał w słynnym Situation Room i jedną wielką ściemą. Trump się dał na to nabrać i teraz ma olbrzymi problem. I w tym kontekście dzisiaj też zauważyłem bardzo interesującą komentarze. Nawet wam to przytoczę. Jest nas 7,5 tysiąca, słuchajcie, naprawdę rewelacja. I teraz naprawdę będzie taki, no co to dużo mówić, no smutna bardzo konstatacja. Otóż w kontekście tego, co się dzieje, przypomniano stary post Trumpa, kiedy rozpoczęła się wojna. Posłuchajcie, co też pisał Trump do narodu irańskiego. Irańscy patrioci, protestujcie, przejmujcie swoje instytucje, zapisujcie imiona morderców. Oni zapłacą wielką cenę. Skasowałem wszystkie moje kontakty z irańskimi oficjelami, aby zaprotestować przeciwko zabijaniu ludzi, którzy wychodzą na ulice irańskich miast. I uwaga, kluczowy moment. Pomoc jest w drodze. MIGA, czyli Make Iran Great Again, prezydent Trump. Potem w nocy, kiedy wygłaszał swoje orędzie 28 lutego podczas ataku na Iran, powiedział, że całym celem operacji w Iranie jest obalenie reżimu i powód, dla którego on atakuje, to nie jest wcale atom, to dopiero potem sobie to przypomniał, tylko prawa człowieka i że biedna, znaczy, że cudowna, wspaniała Ameryka idzie na ratunek nie ropie naftowej, tylko biednym Irańczykom mordowanym przez własny reżim. I co? I teraz z tym samym reżimem Trump się dogadał, wzmocni ten reżim 300 miliardami i powiedział, i to jest dzisiaj cytat, drodzy Państwo, trzymajcie się, nigdy nie zależało mi na zmianie reżimu. Tak powiedział, nigdy nie zależało mi na zmianie reżimu w Iranie. To po co było to całe gadanie? Dlaczego okłamywał opinię publiczną? Czy on nie pamięta, co mówił poprzednio? No ale najgorsze jest to, że kolejny naród, czyli Persowie, bo powtarzam, reżim Iranu to nie jest miła rzecz. Nie chciałbym żyć pod reżimem ajatollahów. Przekonali się, jaki Zachód jest obłudny, dwulicowy. Najpierw wezwał tych ludzi do wychodzenia na ulicę, oni zapłacili za to określoną cenę, a potem dogadał się z ich reżimem i zapłacił mu 300 miliardów. Naprawdę szokujące rzeczy. Jedyne pocieszenie w tym jest wszystkim takie, słuchajcie, że rynki zachowują spokój, podam teraz notowania, to tak coś a propos loga, który jest za mną, notowania ropy WTI 81,40 centów, czyli 81 dolarów i 40 centów za baryłkę, a Brent 83,5. No to jest mniej więcej stabilne, niewiele to się różni od tego, co wczoraj podawałem. Rynki czekają na podpisanie dealu. Przypominam, że ma to nastąpić w piątek, więc czeka nas ciekawy live w Islamabadzie. Pewnie Vance przyjedzie, może ktoś inny. Chyba, że się wszystko w ostatniej chwili wywróci, a wywrócić się może, tak jak wam mówiłem, jeżeli Izrael zbombarduje Bejrut i w odwecie wtedy Iran stwierdzi, że nie potrafił Trump utemperować swojego, no właśnie chciałem powiedzieć wasala, ale wiemy dokładnie, jak wygląda to w stosunkach amerykańsko-izraelskich i wszystko się zacznie od nowa. Oby nie, już dosyć tych wojen, konfliktów, przydałoby się trochę stabilizacji na rynkach i w ogóle na świecie. Jeszcze zanim przejdę do spraw polskich, bo mamy po pierwsze to zabójstwo, chyba Białej Podlaskiej, tak, dokonane przez prawdopodobnie wraży wywiad. Mamy blokadę kontraktu MIG-ów 29 dla Ukrainy, czy też przekazania. Zaraz wam o tym wszystkim opowiem. To jeszcze chciałbym powiedzieć, że lubię ten moment historii realnej naszych live'ów, kiedy można sobie troszeczkę podworować z orłów, którymi otoczył się Trump. Dzisiaj Hexet padnie ofiarą mojej złośliwości. Robert Kwiatek z Wielkiej Brytanii. Pozdrawiamy. Przypominam, że ostatnio mamy wielu widzów z Wielkiej Brytanii ze względu na to, że mówimy, co się dzieje tam naprawdę, czego nie robią media brytyjskie. Proszę o życzenia dla Michała z okazji 35. urodzin. Nevise 11. Panie Michale, wszystkiego dobrego z okazji 35. urodzin. W imieniu swoim i całej społeczności historii realnej. Bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam, że jak dla tych, którzy mają ochotę, to mogę kogoś pozdrowić, złożyć życzenia, coś powiedzieć. Wystarczy, że wpiszecie to do treści Trumpka, Bakrzyszu. Szukamy cały czas oczywiście jakiejś nazwy polskiej, która byłaby idealna na zastąpienie paskudnego słowa donate. Staramy się nie zachwaszczać języka polskiego anglicyzmami. To jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach. Korpogadki. Sam czasami tego ulegam, wiadomo, ale próbujemy, przynajmniej nie poddajemy się. Kochamy naszą mowę ojczystą. Dobrze, więc dzisiaj padło na Hexeta. Trzymajcie się teraz za brzuchy, bo będzie bardzo śmiesznie. Hexet poszedł do CBS, nie wiem po co on sobie to zrobił, gdzie spotkał się z uroczą, bardzo inteligentną dziennikarką i była tak śmieszna wymiana zdań, że powinno to zostać zmontowane w postaci sitcomu, czyli wiecie, tego jak śmiech się rozlega po konkretnych kwestiach. Przygotowałem dla was tylko kilka kwiatków. Hexet. Przez cały czas tego konfliktu kontrolowaliśmy Cieśninę Ormus. Dziennikarka. A, no tak. I dlatego teraz negocjujecie z Iranem, żeby ją odblokować. Hexet, takie oczy. Dobra, drugi śmieszny fragment. Jaki był sens tej wojny, pyta dziennikarka. Zapewniliśmy, że Iran nie będzie miał broni atomowej. No zaraz, mówi dziennikarka do Hexeta, ale przecież porozumienie Obamy też zakładało, że nie będzie miał broni atomowej. I Hexet mówi, ale my to zrobiliśmy z pozycji siły. Słuchajcie, no to już jest po prostu ręce, oni mają gdzie opadać. Z jakiej pozycji siły? O czym ten człowiek opowiada? Przegraliście wojnę, obudźcie się. Kto to w ogóle kupuje takie historie? Właśnie teraz nigdzie nie negocjuje się z pozycji siły w sytuacji, w której trzeba płacić komuś reparacje. Gdyby Ameryka negocjowała z pozycji siły, to by nie musiała płacić reparacji. Otwarte by zostałaby z problemu Cieśnina Ormus, bo tutaj też są, o czym wam zaraz powiem, pewne wątpliwości, a tutaj taka historia. Oczywiście pozycja słabości. No aha, i trzeci kawałek, już nie będę się znęcał dzisiaj za długo nad moim niestety imiennikiem Peterem Hegsethem, człowiekiem, który znalazł się w złym momencie, w złym miejscu, mam na myśli szefowanie Departamentu Wojny. Nikt, mówi tej dziennikarce, nie robi więcej amunicji niż my i lepszej. No a ona mówi, ale podobno się kończy nam. Nie, to jest fake news nieprzychylnych nam mediów. A ona mówi tak, bo pan zupełnie niedawno pod przysięgą zeznał w kongresie podczas przesłuchania, że zdaje mi wiele lat uzupełnienie zasobów amunicji Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, jak ja to przytaczam, to nie oddaję komizmu tego. Wszystkie te trzy czy cztery wymiany zdań macie na moim Twitterze, boki można zrywać. Jak ona na każdym kroku spokojnie, merytorycznie pokazuje, że cała ta narracja Hegsetha i niestety Trumpa i w ogóle Stanów Zjednoczonych, kierującej obecnie oczywiście ekipy, nie trzyma się, delikatnie mówiąc, kupy. Obiecałem wam, że wam powiem dwa słowa o tej cieśninie Ormus, no bo tam sytuacja jest dosyć niejasna, bo z jednej strony Trump napisał takiego tweeta, to będzie na gorąco tłumaczenie z angielskiego. Statki wyruszyły, wiele z nich jest wyładowanych po brzegi ropą naftową i właśnie przechodzą przez cieśninę Ormus. Płyną południową autostradą, w cudzysłowie, czyli która jest całkowicie, totalnie bezpieczna, zabezpieczone przez, jak rozumiem, naszą marynarkę wojenną. Są inne również miejsca, przez które będą mogły przepływać. No bo według Trumpa Iran zgodził się na otwarcie cieśniny Ormus na takich zasadach, jakie były wcześniej. To znaczy, że jest to taki, każdy sobie robi, co tam chce. Tymczasem Iran cały czas stoi na stanowisku, że będzie rodzaj kontroli, którą on będzie sprawował do spółki z Omanem, no bo jak wiecie, północna część cieśniny Ormus, to, czy też wybrzeże, to jest Iran, a południowe to Oman. W związku z tym w tak prostych sprawach nawet nie ma pomiędzy nimi porozumienia. Ja nie wiem naprawdę, co w tym Islamabadzie będzie w piątek. Jeden z fanów historii realnej, widzów, napisał wczoraj, że to wszystko ściema. Trump gra na czas, bo chce przeczekać mistrzostwa świata w piłce nożnej i chce mieć święty spokój, a potem wszystko zacznie się oczywiście od początku. A ja powiem tylko, że wielka sensacja, Francja przegrała, przepraszam, no de facto przegrała, tak, no bo zremisowała chyba z Wyspą Zielonego Przylądka. I tu mam dwa komentarze, bo po pierwsze, pamiętacie jak były takie, bo jest więcej drużyn, tak, na tych mistrzostwach niż zawsze było, no bo jest jakaś tam reforma rozgrywek i dużo takich dosyć egzotycznych drużyn się pojawiło. I były głosy krytyki ze strony ekspertów zajmujących się piłką nożną, po co wpuszczać tych leszczy, tych ogórów, bo to będą wyniki po 12-0 i nie będzie co, to będzie absurdalne. Powinni grać najlepsi z najlepszymi. No i Hiszpania, przepraszam, bo ja przyjąłem wcześniej Francję, przejęzyczyłem się. Hiszpania oczywiście, to Hiszpania zremisowała 0-0 z Wyspą Zielonego Przylądka. No coś niesamowitego. Jest to największa niespodzianka. A na koniec jeszcze powiem wam rzecz, która mną lekko wstrząsnęła, bo no wchodzę w buty tego pana. Wyobraźcie sobie, że na jednym z portali bukmacherskich kurs był taki, że na zwycięstwo Hiszpanii, że jeden pan z całej swojej oszczędności, które wynosiły milion dolarów, obstawił i gdyby Hiszpania wygrała, to wygrałby milion dolarów i 85 tysięcy dolarów, czyli połasił się na łatwy zarobek 85 tysięcy dolarów w jeden dzień, w jeden wieczór. No i widziałem komentarz na internecie, wyobraźcie sobie, co się dzisiaj dzieje w jego domu. Był tak pewien, stawiając ten milion dolarów, że wygra, postawcie się na jego miejscu, no po prostu makabra, stracił całe oszczędności, cały dorobek swojego życia ten pan, bo stwierdził, że no co jak co, ale Hiszpania z Wyspą Zielonego Przylądku musi wygrać. No i efekt jest oczywiście taki, że będzie miał na pewno ciche dni z żoną, to jest pewne, albo sam ze sobą. A to pokazuje, drodzy Państwo, raz, że ci wszyscy eksperci piłki nożnej się mylili, że jest taka fajna niespodzianka i super. Ja się cieszę, bo lubię jak jakiś mniejszy uciera nosa silniejszemu. Pamiętam takie mistrzostwa, gdzie był mecz otwarcia, chyba Argentyna-Kamerun. No i wszyscy też mówią, ten Kamerun bez szans i z tego co pamiętam, to Kamerun ograł Argentynę, ale byłem wtedy, nie wiem, dzieckiem, może coś mi się pokiczkało, ale kibicowałem Kamerunowi wtedy bardzo, bardzo. Robert Kwiatek, jeszcze raz bardzo dziękuję panu za wsparcie i zachęcam do wspierania. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie irańskie. Pewnie na kolejnych live'ach będzie więcej na ten temat. O notowaniach ropy wam powiedziałem. Myślę, że to jest dobry moment na to, żeby przejść do spraw polskich. Zacznijmy może od sprawy, która jest najbardziej bulwersująca, to znaczy w Białej Podlaskiej mieliśmy do czynienia z egzekucją. Jej ofiarą padł 44-letni Rosjanin Siemion Skrierepiecki. Kto to jest? Kto to był? Był to artysta, malarz, muzyk, bloger, performer, który był uznanym wrogiem Putina, ale również Kadyrowa i być może w tym przypadku właśnie to się na nim zemściło. Czym on się zajmował? Zajmował się malowaniem takich karykatur, ja dzisiaj trochę wrzuciłem ich na X, dosyć takich upiornych, przedstawiających Putina i Kadyrowa jako jakieś, i Stalina zresztą też, co ciekawe, jak jakieś potwory. No i on jeździł do podkonsulaty Federacji Rosyjskiej, urządzał performersy, teraz chyba w zeszłym tygodniu był w Berlinie, porozstawiał te swoje obrazy, rzucał flagę rosyjską na ziemię, no i takim duchu, że wiecie, no że on jest wielkim, znaczy, że z pozycji rosyjskiego patrioty tak krytykuje to, co Putin i Kadyrow zrobili z Rosją. No i co się teraz wydarzyło? Pod jego domem w Białej Podlaskiem się na niego zaczaiło dwóch mężczyzn. Jak mówi policja, otrzymał kilka strzałów, to było bronią palną, został zastrzelony. No i drodzy Państwo, niestety jeszcze to była na pewno egzekucja, bo policja powiedziała, że został oddany jeszcze jeden ostatni strzał, no zakładam, że z przyłożenia albo już z bezpośredniej odległości, prawdopodobnie w głowę, strzał na dobicie. Jest mnóstwo informacji, to się stało na gorąco, więc ja mogę przekazać Państwu to, co wyczytałem w doniesieniach policji i na portalach lokalnych, bo sobie zajrzałem na kilka portali z okolic Białej Podlaskiej. Co się wyjaśni, no to co jest prawdą z tego, to pokaże śledztwo. Jeden z tych materiałów mówi o tym, że przyjechali taksówką z Białorusi, porwali ci zabójcy tego taksówkarza, steroryzowali go bronią, on uciekł na terenie Polski, kiedy zobaczył, że bierze udział de facto w zabójstwie, pobiegł do konsulatu, tam go polska policja aresztowała. Podobno został już zwolniony po złożeniu wyjaśnień, bo kilka osób zostało aresztowanych. Według źródeł to mieli być kadyrowcy, według innych źródeł Białorusini, jeszcze inna wersja mówi o tym, że w ogóle ukraińskie służby to zrobiły jako rodzaj albo jakiejś prowokacji, albo tego, że to jednak był Rosjanin. No ale raczej wszystkie tropy prowadzą na Białoruś, do tamtejszego KGB. No i tutaj warto wspomnieć o takim, czytałem na przykład takie głosy Michała Piekarskiego, speca od bezpieczeństwa wewnętrznego narodowego, który pisał dzisiaj na Twitterze, zresztą pozdrawiam go serdecznie, bo go bardzo lubię, pisał, że to jest pewien krok eskalacyjny. Do tej pory mieliśmy do czynienia z wysadzaniem czy też próbami sabotażu na kolei ze strony wrażych służb, no a teraz mamy egzekucję, to znaczy Polska staje się miejscem, w którym się takie rzeczy załatwia. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Bart Carter pojawił się, a jak się pojawił, to zawsze wejście w smoka. Nasz przyjaciel, nasz stały patron z Czeskiej Republiki, którą uwielbiamy, właśnie rozdaje prezenty na czacie. Bardzo pana serdecznie pozdrawiam. Ahoj! No, co tu dużo mówić. Źle się dzieje. Źle się dzieje. Śledztwo oczywiście trwa w tej sprawie. Myślę, że dowiemy się w najbliższym czasie, co tam się dokładnie wydarzyło. Okej, to może teraz przejdźmy do... Znaczy, kto za tym stoi oczywiście. Jeszcze to jest taka dosyć jedna informacja, która mną tak jakś, no, poczułem się... No, jakby, która pokazuje tragizm tego, co się wydarzyło, bo policja natychmiast po tym, kiedy go zastrzelono tam przed klatką schodową, no to zabezpieczyła przedszkola i szkoły, do których chodzą jego dzieci, więc osierocił dzieci ten 44-letni pan. Fatalnie. Mam nadzieję, że obława przyniesie schwytanie sprawców i coś zrobimy takiego, żeby już takich rzeczy w Polsce nie było, bo jeżeli ktoś przyjeżdża do nas i korzysta z ochrony polskich służb, polskiego państwa, no to jest nietykalny. Jeżeli ktoś nam robi takie numery, no to dopowiedzcie sobie, wiecie, że ja jestem zwolennikiem wspinania się po drabinie eskalacyjnej w sposób symetryczny, też żeby za dużo nie wskoczyć, ale jeżeli ktoś wchodzi na jeden szczebel, to my powinniśmy wejść na ten sam szczebel. Okej, teraz tak, kolejna sprawa. Migi, to jest bardzo ważna informacja. Dzisiaj podano informację, że Polska wstrzymała dostawę MiG-29 na Ukrainę. Przypominam, że Polska ma trochę tych MiG-ów, trochę to są nasze, kupione czy tam zrobione dla nas przez Sowietów za czasów jeszcze PRL-u, trochę tam chyba po NRD żeśmy odziedziczyli, no ale do czego zmierzam. Daliśmy już 14 i mieliśmy dać kolejne 14 według doniesień prasowych, ale zostało to wstrzymane, ponieważ Ukraina nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, czyli nie przekazała nam technologii dronowych czy też tych uderzeń dalekiego zasięgu. I chciałbym powiedzieć wreszcie, po tylu latach wojny ci ludzie zrozumieli, że stosunki międzynarodowe nie opierają się na przyjaźni, wdzięczności, prawach człowieka, tego zaatakowali, tamtego zaatakowali, tylko to jest po prostu kupiecka wymiana, ty mi coś, ja mi coś. Ja ci coś daję, ty mi coś dajesz. W związku z tym bardzo dobrze, że wreszcie zachowaliśmy się asertywnie. Myślę, że strona ukraińska przyzwyczajona do takich no, prezydentów jak Andrzej Duda i takich rządów jak te wszystkie poprzednie, przyzwyczaiła się do tego i obecne niestety też, no ale teraz wreszcie coś drgnęło, tak, że wszystko dostaje za darmo, a potem może nam grać na nosie. I pewnie pomyśleli, dobra, oni tylko tak mówią, że chcą te technologie, ale i tak nam dadzą te migi w imię tego, że walczymy za wolność naszą i waszą. No i Polska się postawiła i bardzo dobrze. Dostaną migi, jak dostaną technologię, jak my dostaniemy technologie dronowe. Wreszcie ktoś, szkoda, że tak późno uczy się polityki. Może oglądają historię realną, nie wiem, ale jeszcze ciekawe informacje Jarek Wolski dzisiaj podał na swoim Twitterze, pozwólcie, że przytoczę. Bardzo dobra informacja, o, to się zgadzamy, nie ma podpisanej umowy, nie ma samolotów, oczywiście chodzi o tą dronową umowę. I posłuchajcie, tu jest ciekawe, że on pisze, czyli Jarek, tak, mam niejasne poczucie, odczucie, że brak wycofania 2SI, to chyba chodzi o goździki, oraz resztek czołgów T-72 i PT-91 wynika z podobnej sytuacji. Czyli zobaczcie, my mamy jeszcze trochę gdzieś na składach w parafinie stoi tych starych sowieckich czołgów i również tej polskiej wersji PT-91. I pisze Jarek tak, no i nie damy ich, no bo Ukraińcy nam czegoś też nie chcą dać. O, 8 tysięcy, witam wszystkich serdecznie, wow, ale dzisiaj mamy rewelacyjną frekwencję. I słuchajcie, co Jarek dalej pisze. Przypominam, że podarowaliśmy Ukrainie prawie 40% sprzętu wojsk lądowych. Całe rozwinięcie mobilizacyjne, jakie mieliśmy. W 22 i 23 roku były te przekazywane. W sytuacji oczywiście być albo nie być dla Ukrainy. Nawet teraz, pisze Jarek Wolski, w sytuacji naprawdę podbramkowej potrafimy ratować siły zbrojne Ukrainy, przekazując cenne, nieliczne rakiety PAC-3 MSE do patriotów. Natomiast Ukraina ma czym zapłacić za dostawy sprzętu, to jest technologią. Jeżeli obie strony traktują się poważnie, to jest to fair trade. Takie same uskuteczniają na Ukrainie Amerykanie, Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy. Zgadzam się z Jarkiem i dodam tylko tyle, no bo te narody wiedzą, jak się, o co chodzi w polityce, tak? A my liczymy na to, że coś damy, a potem nam będą wdzięczni. Szkoda, że od początku tak nie myślano. I ktoś powie, no tak, to Ukraina by się przewróciła. Spokojnie, spokojnie by się nie przewróciła, bo zrobiłaby to, czego my byśmy wtedy chcieli w zamian za to, bo właśnie ona była wtedy w sytuacji podbramkowej, więc była bardziej skłonna do negocjacji. Negocjuje się i lepszą pozycję się ma przetargową, kiedy partner jest w trudnej sytuacji, a nie kiedy jest w łatwej sytuacji. Negocjuje się i ma się mocną pozycję przetargową, kiedy ma się coś do zaoferowania temu partnerowi, a nie kiedy się nie ma. No przepraszam, no to jest po prostu ABC. ABC, ja wiem, że to ktoś powie, Zychowicz, cynik, polityka realna, w rzeczywistości to wszystko powinno być jak między kobietą a mężczyzną. Tylko pytanie, kto w tym układzie z kobietą, kto mężczyzną i co tam się tak naprawdę dzieje między nimi, bo na pewno nie jest to, może inaczej, nie ma to nic wspólnego z realną polityką, co się działo. Aha, jeszcze to taka ciekawostka jednak gdzieś mi mignęła, że była jakaś rosyjska albo białoruskie służby, albo jakaś mafia próbowała atakować jakieś samochody i mieszkanie premiera Wielkiej Brytanii Starmera, jakaś dziwna sprawa, coś chcieli go szantażować. Będę się przyglądał temu, to dopiero wychodzą te sprawy Wielkiej Brytanii, ale to też pokazuje, że mają rozmach te wschodnie służby. Okej. Jeszcze śmieszny komentarz tutaj znalazłem dla Was. Podsumujmy. Trump zaczął wojnę, nie potrafił jej wygrać, a teraz zapłaci 300 miliardów, żeby ją zatrzymać. I my wszyscy w efekcie zapłacimy za to z naszych podatków. I komentarz. To jest słynne trumpowskie Art of the Deal, czyli sztuka zawierania deali. Chyba taką książkę napisał i uważa się, że jest w tym najlepszym mistrzem. No to ta sytuacja pokazuje, jak jest naprawdę. Jeszcze chciałbym potwierdzić miłośnikom lotnictwa nas oglądającym i oni się ucieszą, a podatnicy pewnie będą mieli mieszane uczucia, bo Polska oficjalnie chce jeszcze dwie eskadry F-35. Czyli będziemy mieli w sumie 64 maszyny, 32 plus kolejne 32. Drogo. Sam nie wiem, naprawdę, no, jestem rozerwany tutaj, bo z jednej strony to jest naprawdę, uwielbiam naszych pilotów, chcę, żeby mieli jak najlepsze maszyny na świecie, piątej generacji, żeby na nich latali. F-35 to jest naprawdę znakomita maszyna. W tych wszystkich rozmowach z generałem Drewniakiem zawsze o tym pan generał podkreśla, że to jest naprawdę, nasze siły zbrojne robią wielki krok w swoim rozwoju, lotniczo oczywiście, no ale z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy mam historię tego F-35 zestrzelonego przez jakiś prosty irański system obrony przeciwlotniczej domowej roboty za $50, czy tam 500. To samo dotyczy Apache, zestrzelił Apache Shahed. Apache kosztuje 65 baniek w tej najbardziej wypasionej wersji z elektroniką, działkami i Hellfire'ami, a dron Shahed ze sklejki kosztuje $20,000. No. Zmienia się strasznie pole bitwy, drodzy Państwo. A pamiętajcie, że trzeba cały czas liczyć koszt-efekt. I jeszcze jedna ciekawostka dla miłośników wojny dronowej. Rosja po raz pierwszy zaatakowała Kijów dronem, rakietą Banderol. Zdjęcie jest pokazane do tego, to wygląda jako kopia Reapera. Po prostu skopiowali Reapera, czyli taki duży amerykański dron. Cechą charakterystyczną rakiety jest jej zdolność do wykonywania w kształcie, żeby było jasne, że nikt się nie przyczepił. Dron Reaper wykonuje inne zadania, inny sposób walczy, ale kształtem to jest takie same jak Reaper. Cechą charakterystyczną tego nowego drona rakiety Banderol jest jej zdolność do wykonywania zakrętów z mniejszym promieniem niż typowe rosyjskie rakiety manewrujące, czyli H-101, C-3M-14, H-69 i tak dalej, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystycznej trajektorii rakiety manewrującej. Banderol jest wyposażony w głowicę 150 kg, jest w stanie pokonać dystans 500 km z prędkością 500 km na godzinę, czyli godzinę leci na cel. Ze względu na wyższą prędkość cel jest znacznie trudniejszy do zestrzelenia. To jest ważne, bo to pokazuje, słuchajcie, że to nie jest tylko tak, że nasza wizja jest taka, że to Ukraińcy są mistrzami innowacji, to Ukraińcy są mistrzami wojny dronowej, do uderzeń dalekiego zasięgu, a Rosja to jest jakaś taka dziwna, zamulona struktura z czasów zimnej wojny. Rosjanie też są w tym świetni. Obie strony są w pewnym wyścigu technologicznym, w pewnej takiej pętli. Oni coś robią, tamci coś robią, oni coś robią, tamci coś robią. W związku z tym tak to wygląda i nie wolno oczywiście Rosjan i ich zdolności lekceważyć. I to w kontekście również ewentualnych naszych kłopotów, które moglibyśmy z tymi Rosjanami mieć. Peterson, F-35 to sprzęt sprzed 20 lat. Gratuluję zakupu. Widzę, że widzowie mają podobne wątpliwości co ja. No. Bardzo się zmienia. Oczywiście to jest bardzo zła wiadomość dla wielkiego przemysłu zbrojeniowego, dobra wiadomość dla podatników. No taka, że teraz czas startupów, czas dronów, tanich środków walki i to też pobudza gospodarkę, o czym mówił Albert Świdziński w rozmowie ze mną w Opolu, którą możecie zacząć w odcinku, że kupowanie spółki od Amerykanów z reguły ma niewielki wpływ pozytywny na polską gospodarkę, oprócz drenowania środków, a robienie dronów rozwija ogólnie i tych startupów i tych wszystkich nowoczesnych technologii całą gospodarkę. Okej. Zobaczymy, co z tego oczywiście wszystkiego wyniknie. I jeszcze na koniec, jeszcze jedna informacja. Z wielkim, wielkim zaniepokojeniem, słuchajcie, dowiedziałem się, że nasze siostrzyczki w nowym domu polskim w Jerozolimie mają znowu problemy z fanatycznymi, ortodoksyjnymi wyznawcami judaizmu. Informuje o tym portal Onet. Ja tutaj sobie nawet to przygotowałem. Ambasada polska aż musiała zaprotestować. I posłuchajcie, co jest napisane. Polskie zakonnice w Jerozolimie są nękane. Polska ambasada w Izraelu pokazała zdjęcia z ataku na klasztor, w którym mieszkają siostry zakonne. Dyplomaci wezwali do pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które dopuściły się tych zachowań. Czytam wam to tutaj na portalu. Na zdjęciu na X-ie pokazano zdjęcia rozbitych butelek, którymi obrzucono klasztor, nowy dom Polski w Jerozolimie. W ostatnich tygodniach nasiliły się przypadki nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych, czyli plucie, szarpanie, ataki fizyczne, wyzwiska. Pamiętacie, raz doszło, ale to całe sześć... No, Boże, nie mogę tak powiedzieć. No, nie spotkało to naszej siostry zakonnej, ale spotkało tą francuską, to jej głowę rozbił taki wariat po prostu tam, bo nią rzuciło o taką betonową donicę. No, jeszcze potem kopnął. I teraz czytamy, słuchajcie, na profilu ambasady. Powtarzające się nękanie polskich zakonnic z nowym domu polskim w Jerozolimie w ostatnich tygodniach jest nie do przyjęcia. Stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. Osoby odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Skutecznie zapobiegane jest koniecznością. I tu jest ciekawa informacja. Dom polski znajduje się w jerozolimskiej dzielnicy Measherim, czyli tam, gdzie mieszkają ci wszyscy fanatyczni, często ekstremistyczni Żydzi z tych wszystkich sekt związanych z hasydyzmem. Klasztor został oddany do użytku, poświęcony w grudniu 1941 roku. To w kontekście oczywiście obecności armii Andersa, tam też on się rozwijał. Choć obecność sióstr Elżbietanek sięga w Jerozolimie od 1931 roku. I teraz posłuchajcie, to jest interesujące, że te ataki powtarzają się tam bardzo, bardzo, bardzo często. Ja osobiście, to na koniec, zanim przejdziemy do sekcji pytań i odpowiedzi, powiem wam, że sam jestem z tym bardzo związany. Otóż, jak wiecie, jak pracowałem w Rzeczpospolitej, ja pracowałem w dziale zagranicznym Rzeczpospolitej przez lat 13, tak, byłem między innymi korespondentem, czy też wysłannikiem Rzeczpospolitej do Izraela. I pamiętam taką historię, że dzwoni do mnie Zew Baran, świętej pamięci, fantastyczny człowiek, nasz konsul honorowy w Jerozolimie, mieszkał na ulicy Zewa Żabotyńskiego, co ciekawe, i mówi tak, słuchaj, siostrzyczki zaatakowane, przyjeżdżaj. Jadę pod ten, miałem bardzo blisko, tak, poszedłem tam, czy podjechałem samochodem pod ten nowy dom Polski, no i co się dzieje? Wychodzą roztrzęsione siostrzyczki, prowadzą mnie do na tyły chyba budynku, z tego co pamiętam, od strony boiska tam takiego, jest wyrwane, bo tam jest ogrzewanie gazowe, czyli przyjeżdża, wiecie, no taki cysterna z gazem i podłącza rurę. I to jest, wyrwany jest ten, te drzwiczki tej skrzynki, naładowane jest paku nasączonych jakimś łatwopalnym płynem i oni chcieli wysadzić się w powietrze, słuchajcie. W ostatniej chwili one przepędziły, bo są bardzo dzielne kobiety, przepędziły tych napastników. Ja to opisałem w Rzeczpospolitej, to był news. Zrobiła się dzika awantura, bo w tamtych czasach też o takich rzeczach niechętnie mówiono, ale myśmy to od razu napisali. Zrobiła się wielka awantura, policyjną ochronę dostały chyba wtedy na jakiś czas nasze siostrzyczki od rządu Izraela. No i wtedy datuje się moja przyjaźń, która trwała, teraz już nie, że tam oczywiście długi czas z nimi, odwiedzałem je tam, naprawdę dzielne kobiety. No i taki niefart jest, że w okolice tego domu z biegiem lat opanowali właśnie hasydzi, czyli ci spejsami, którzy właśnie są najbardziej agresywni, bardzo tacy radykalni wyznawcy judaizmu wobec pielgrzymów. No każdy, kto był w Ziemi Świętej, to wie, co tam się dzieje. I czasami niestety, tak jak teraz, czy wtedy, jak ja tam byłem, nie wiem, to mogło być 20 lat temu, może 15, to przybiera takie drastyczne skale. I ja tylko chciałem powiedzieć, że oczekujemy oczywiście jako strona polska od rządu Izraela, żeby zapewnił bezpieczeństwo, bo jest odpowiedzialny za los tych naszych dzielnych rodaczek, siostrzyczek, które tam siedzą blisko grobu pańskiego. To tyle. Zagadałem się strasznie, ale dużo się działo. No sami przyznacie. I chcę wam tylko powiedzieć, że to tylko część tego, co wam chciałem powiedzieć. Nade mną, przepraszam, jestem w lustrzanym odbiciu, nade mną logo firmy, która dzisiaj była tak dobra, że uratowała mnie z opresji i pozwoliła nagrać u siebie odcinek, a już więcej na temat naszej współpracy, tak powiem, jutro o 20 w trakcie wyjątkowego odcinka. ale nie będę Wam za dużo na razie zdradzał. Będzie jeden z Waszych ulubionych gości historii realnej. Zapowiada się wielka superprodukcja. Nagranie będzie oko w oko, nie online, także już polecam Państwu jutrzejszy odcinek. Teraz tak, co się dzieje na kanale? Na koniec, zanim jeszcze przejdziemy do pytań. Po pierwsze, macie dwa materiały. Jeden z Albertem Świdzińskim, nagrany w Opolu, w którym Albert tłumaczy, co się stanie, jak Ameryka nas porzuci i jak możemy sobie zapewnić bezpieczeństwo i czy bomba atomowa to realna opcja dla Polski. Odcinek ten ze względu na częste używanie słowa na B został niestety przycięty mu zasięgi i jest wczorajszy odcinek, w którym tłumaczę, dlaczego nie ma symetrii między UPA a AK i że takie porównania, czy też zrównywanie tych dwóch formacji są niezgodne z prawdą historyczną. Bardzo też Państwu polecam ten odcinek, ponieważ on z kolei, ze względu na to, że czytałem tam relacje ofiar Wołynia, jest to największe ograniczenie zasięgów w historii realnej. Czy to jest po prostu niebywałe, co się stało, co algorytmy zrobiły z tym odcinkiem, więc podawajcie go dalej, oglądajcie. Jutro, drodzy Państwo, nie będzie live'a, bo wyjeżdżam na jeden dzień na koncert Iron Maiden do Mediolanu. Jak wiecie, jestem zwariowanym fanem Iron Maiden, więc jutro wyjeżdżam i no, odcinek trzeba nagrać, przygotować na wieczór, więc dużo będzie się działo, więc nie zdążę po prostu. Bardzo przepraszam, wracamy z live'em w czwartek. Taka jest moja propozycja. Drodzy Państwo, akurat uzbiera się więcej wydarzeń z 48 godzin, a ja zapraszam Państwa do zadawania pytań. Proszę zadawać pytania w ten sposób. Małpa, historia realna, Hesja. Proszę poczytać, to niezwykły szachet zestrzelił śmigowca Apache. Okej, w takim razie niezwykły. To ile był warty ten niezwykły szachet? 40 tysięcy? Na pewno było to tańsze niż śmigłowiec, to zapewniam. Świat się zmienia. Bozon, może za donate docenka. A, że doceniamy. Okej, okay, dobrowolna minicenka, no tak. Okej, okay. Forma docenienia wkładu Piotra Zychowicza w świadomość geopolityczną swoich rodaków. O, bardzo dziękuję. Przesada, ale miło. Daniel Winiarski, skoro ta wojna była nielogiczna, to powód mógł być też nielogiczny. Na przykład Trump przegrał partyjkę w golfa z Netanyahu. No, obawiam się, tam nie o golfa chodzi. Nie, no po prostu Netanyahu jest świetnym sprzedawcą. No sprzedawał, pamiętacie, to któryś z tych byłych szefów Departamentu Obrony czy Stanu powiedział, że od 40 lat Bibi, no przesada, ale od 26 to na pewno jeździ po gabinetach amerykańskich prezydentów i wszystkich próbował namówić na agresję na Iran. No bo wiecie, Izraelowi chodzi, żeby Iran rozwalić, bo zagraża hegemonii izraelskiej oczywiście. Nie chodzi o żaden atom, nie chodzi o żadne inne rzeczy, prawa człowieka, tylko po prostu ten, kto jest za silny, ten wadzi Izraelowi, no bo grozi jego hegemonii bliskowschodniej, więc trzeba go zniszczyć. To samo było kiedyś z Egiptem Nassera przecież. To jest absolutnie doktryna, której Izraelczycy chyba tak nawet specjalnie nie ukrywają, to tylko nasi niektórzy eksperci udają, że tego nie ma. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że sprzedawał tą wizję. No i wszyscy prezydenci Ameryki grzecznie spuszczali go na drzewo, no ale znalazł się Trump, który miał świeżo, był po wielkim zwycięstwie w Wenezueli. W 3 dni załatwiłem Wenezuelę. Co tam? W 1 dzień. Porwałem Maduro, jestem najlepszy. Zrobię to samo z Irańczykami. No a tu się okazał orzech twardszy do zgryzienia. Ten mu pokazywał slajdy, na których Trump jako triumfator wjeżdżał do Teheranu na osiołku niemalże z gałązką oliwną, niosąc już teraz pokój i przy okazji zarabiając miliardy na ropie, a tu się okazało, że to wszystko była ściema. Mossad nie zdołał wywołać jakiegoś powstania, które obiecywał i tak dalej, i tak dalej. No, chodziło tylko, żeby napuścić tę Amerykę na Iran i zdemolować jak najwięcej. I teraz chichot historii może być taki, że to będzie tak, że Iran będzie jeszcze na pewno nawet będzie jeszcze potężniejszy. Postawił się Ameryce, steroryzował swoich sąsiadów, pokazał, że jest naprawdę hegemonem i teraz dostrzeli 300 miliardów. Pięknie. A jedynie szkoda, że tyle ludzi musiało zginąć, żeby coś takiego się wydarzyło. No ale to już na sądzie ostatecznym Netanyahu z Trumpem będą musieli w tej sprawie odpowiadać na niewygodne pytania. Okej. Okay. Panie Piotrze, ostatnio wspominał Pan o Irvingu. Z tego co wiem, jest on uznany za negocjonistę, a proces z profesor Lipsat przegrał. Piszę o tym, bo śledzę Pana live z pasją, a to mi się coś nie spina. Agata Piper. Tak, oczywiście, że on przegrał proces z Lipsat, ale tak powiedzmy sobie, że wygrać nie mógł. tu się nie ma co nie spinać. To jest po prostu taka sytuacja, że każdy, kto się na poważnie zajmuje historią, no to wie, że Irving ma pewne rzeczy, mówi, kompletnie odpalone i te wszystkie sprawy o Auschwitz i tak dalej, no to nie mają pokrycia w faktach. Ja pamiętam, mówiłem, że byłem na nim na takim parę lat temu, że opisałem to w książce Niemcy, w zamkniętym wykładzie w Mariocie, to czasami jak mówił, że to wiecie, no to się włosy jeżyły na głowie, no i z drugiej strony ta jego pomysł na dobry Hitler, zły Himmler, też ja tego nie kupuję, no ale ja wszystko, co powiedziałem o Irvingu, to jest to, że pisze dobre książki. Można się z nimi zgadzać lub nie zgadzać, ale dobro, czy też inaczej. Wartość tych książek polega na tym, że ze względu na to, że rozmaici narodowi socjalistyczni, jeszcze żyjący dygnitarze i nie tylko mu ufali, bo uważali go za sobie przychylnego historyka, to on zebrał olbrzymią ilość relacji po prostu ludzi, którzy znali Hitlera i tak dalej, i tak dalej, i opublikował te źródła własne, takie jakby no pierwszorzędne, nie wyciągnięte z archiwów, gdzie każdy miał dostęp, tylko takie, do których sam dotarł bardzo często, i opublikował w książce Wojna Hitlera, i tą książkę warto przeczytać. Nie trzeba się zgadzać z Irvingiem w jego rozmaitych mniej lub bardziej wariackich tezach, żeby tą książkę przeczytać i znaleźć tam ciekawe materiały. To tylko tyle. Piotrze, o co chodzi z tą dramą? Nie, w tej sprawie się już nie będę wypowiadał, bo to jest po prostu jakiś absurd. A druga sprawa, dlaczego nie ma Jarka Wolskiego na kanale? Już mówiłem to 1000 razy. Jarek Wolski jest bardzo zajęty. Rozwija własny kanał. Tyle, no. Jak będzie miał czas, to na pewno przyjmie zaproszenie i wpadnie. Powtarzam jeszcze raz, nie ma żadnego konfliktu z Wolskim, wbrew temu, co czasami niektórzy piszą. Bardzo go lubię. Ma to coś, co jest dobre na YouTubie. Charyzmę, błysk w oku, fajny sposób opowiadania, ale tak jak mówię, no niestety nie rozdwoi się. Musi zająć się swoimi sprawami. Czy ma pan w planach zwiedzanie zamku Himei? Agata, to nawiązuje pani do naszej wyprawy do Japonii. Pani Agato, no problem polega na tym, że jestem tak piekielnie zajęty, że projekt i to, co my tam będziemy zwiedzać, to chyba sobie ustalimy w samolocie, lecąc na miejsce, bo po prostu kiedy? Proszę zacząć dzisiaj. Wczoraj. Rano wstałem, zrobiłem live'a w Opolu. Ci państwo z Opolgrafu zawieźli mnie na pociąg. Wbiegłem w ostatniej minucie do środka. W pociągu robiłem jakieś tweety związane z poprzednimi odcinkami i coś tam się przygotowywałem. Wybiegłem z pociągu, pojechałem do siedziby głównej historii realnej. Tam podpisałem wczoraj, proszę państwa, 1500 książek, 1000 egzemplarzy Polaków i 500 egzemplarzy innych moich książek, bo polecam kupować w pakietach. Można kupić Polaków i dodajemy do tego te książki, których państwu brakuje w kolekcji moich książek. Wszystkie wczoraj podpisałem, które mamy. I drodzy państwo, robiłem to chyba do 10 czy 11 wieczorem. Już wracałem do domu, zajechałem tylko gdzieś po drodze i jakaś pani do mnie przyszła i powiedziała, że jej akumulator wysiadł. Próbowaliśmy odpalić i w końcu musiałem ją zawieźć do domu w środku nocy, bo tam się nie udało. Więc kiedy ja mam opracować plan pobytu w Japonii? Dzisiaj też dzień szalony, jutro jeszcze bardziej, no bo ten Mediolan, lecę rano na koncert Iron Maiden. Nie wiem, jak usiądę na chwilę, to zdecydujemy, co tam zrobimy. Na pewno chcemy zobaczyć Hiroshimę, no wiadomo. Fukushimę, tak. Zjeść coś dobrego, poznać Japończyków. Postaramy się jakieś takie mniej oczywiste miejsce też odwiedzić. No już naprawdę nie mogę się tego doczekać. Bo zawsze to było wielkie moje marzenie. Cieszę się, że dzięki historii realnej je spełnię i trochę takie mam wrażenie, że pojadę tam przetrzeć szlaki dla was. Opowiem wszystko w trakcie już, co tam widzimy, jak tam dojechać, jak to wszystko zorganizować. Może ktoś z was też będzie chciał się wybrać do Japonii po nas. No na pewno wielka, wielka przygoda. Cieszę się, że jadę z Albertem, bo z Albertem spędziliśmy wieczór do 3 nad ranem, co tu będę ukrywał, razem z Arkiem Karbowiakiem, Patrykiem Grochowalskim i właśnie Albertem poszliśmy w miasto, w Opolu, przeszliśmy wszystkie kluby, no i daliśmy za wygraną, kiedy już wszystkie były zamknięte, grubo po 3. Pozdrawiamy wszystkich, których spotkaliśmy na swojej drodze tego wieczoru polskiego, było tego sporo, było bardzo fajnie i już nie mogę się doczekać. Albert jest fajny facet, fajnie się z nim rozmawia, ma szerokie horyzonty, otwarty umysł, To sobie pogadamy, spędzimy miło czas. Patryk jedzie oczywiście z nami. Wszystko będziemy nagrywać. Nie mogę się tej Japonii doczekać. Przypominam, że wylatujemy 29 czerwca. Partnerami tej wyprawy będzie firma AutoDNA, która sprawdza samochody, które chcecie sprowadzić z zagranicy, czy są, nie są trefne. Bardzo, bardzo fajna firma. No i jeszcze wsparcie będziemy mieli od innych firm. Więcej Państwu powiemy, naszych stałych przyjaciół, takich jak Militaria. Więcej Państwu jeszcze powiemy bliżej terminu, jak wszystko się wyjaśni. Jeżeli ktoś chce jeszcze wesprzeć wyjazd, zwracam się do biznesu polskiego, który nas ogląda, no to zachęcam. To jeszcze coś fajnego tam na miejscu w Japonii odwiedzimy. To jest upokarzająca klęska, rzadki gatunek zwycięstwa. Taki wierszyk napisał Jerzy. Okej, zgadzam się. Proponuję Bibułki jako odpowiednik podziemnych gazet z czasów PRL. Może, może. Okej, lecimy dalej. Jaka nazwa powinna być zamiast UPA? A nie wiem, a ja, dlaczego ja mam... Niech sobie tam coś wymyślą. Nie znajdą się jakichś bohaterów, którzy nie mają krwi na rękach Polaków. To mało jest takich. Temat. Dawid Kacprzyk. Pewnie pan nie zna tematu. Nie dziwi mnie to. Z Onetu pan tego nie wyczyta. Proszę zapamiętać i odpowiedzieć jak zaradność. Uśmiechniętych się panu podoba. Widziałem dzisiaj, akurat zaskoczę pana, komentarze w sprawie pana Dawida Kacprzyka, sprawy Kacprzyka na Twitterze. Już czytałem kilka. Więc widzi pan, ocenił mnie pan w nieodpowiedni sposób. Kolej magnetyczna dziś, kolej transsyberyjska jutro. Tak, tak. Historia realna w Rosji. To na razie nie. Na razie nie. Na razie nie mamy takiego pomysłu. A udało się obejrzeć jakiś mecz mistrzostw? Pisze pan Mateusz. Nie, właśnie jeszcze żadnego. Ale już wiem, komu kibicuję. Kibicuję Japonii. Widziałem, że zremisowała 2-2 z Holandią. Bardzo się cieszę. Widziałem, że kapitalny filmik, że po tym korzystnym dla Japonii remisie, japońscy kibice w Tokio wybiegli na największe skrzyżowanie, cieszyli się równo 40 sekund, a potem karnie z niego zbiegli. Dlaczego? Bo włączyło się czerwone światło dla pieszych. Naprawdę, myślę, że fajni są Japończycy po prostu. Fajni. To poszanowanie dla... No jest ekstra. Robert Kwiatek, może powinniśmy nazwać jakąś naszą jednostkę wojskową imienia bohaterów akcji Burza. Domyślam się, że chodzi pan o akcję Wisła i odpowiedź w ten sposób na ten. No oczywiście tu byłby problem taki, że to jednak komunistyczna operacja, nie? Więc wtedy IPN by taką jednostkę mógł władować do kryminału za gloryfikowanie komunizmu, bo to jest w Polsce zabronione. Więc obawiam się, że to nie przejdzie. Książka mega, pisze pan Goi, to znaczy, że moje książki już do was dojeżdżają. No tak, jak mówię, wczoraj podpisałem 1500 książek i 1000 Polaków, 500 innych tytułów, także zamawiajcie. Wszystko z autografami wychodzi dzisiaj, w tej chwili. Ja z wami tu rozmawiam, a Kasia w naszej siedzibie głównej historii realnej wysyła książki, przyjeżdżają kolejne ciężarówki i kurierzy odbierają. Dobra. Co pan sądzi o takiej sytuacji, że po wojnie z Rosją społeczeństwo ukraińskie będzie zawiedzione Europą, która od razu po wojnie będzie robić deale z Rosją? Zobaczymy. Tak może być. Cezaryk. Czy mogę zamówić jeszcze Polaków z dedykacją? No jeżeli panu bardzo zależy, proszę zamówić, wpisać w opisie, co mam napisać i jak będę miał chwilę, to podpiszę, ale to nie prędko, bo najwcześniej pod koniec tygodnia. Więc jeżeli chce, jest pan gotowy poczekać, to tak, to okej. Okay. A jeżeli chce pan szybko, no to sam podpis, bo to wczoraj ogarnąłem, a jutro lecę do tego Mediolanu, więc najwcześniej będę mógł panu pewnie w piątek podpisać, może w czwartek, no jeżeli się sprężę. No dobrze, drodzy państwo, to tyle. Przypominam, że Polacy, bo o tym teraz rozmawiamy, z moim autografem, nową pulę podpisałem, jest 1000 książek, 500 innych tytułów, możecie zamawiać i to chyba z tego, co widziałem, 24 godziny. Nasi kurierzy współpracujący z nami to dowożą w dowolnym miejscu Polski, ze światem trochę gorzej, ale wyślemy wszędzie, także nie przejmujcie się, piszcie do pani Kasi. Ja przypominam, drodzy państwo, na koniec, że jestem w siedzibie firmy, która jest z nami zaprzyjaźniona i mi pomogła, bo możemy tutaj nagrać dzisiejszego live'a. O współpracy z tą firmą więcej powiemy Wam jutro o godzinie 20. Jutro live'a nie będzie, bo będę w samolocie, lecę do Mediolanu na koncert Iron Maiden, więc tymczasem obejrzyjcie koniecznie, podajcie dalej i pomóżcie jakoś, kochani, z tymi dwoma odcinkami, co nam tak obcięli zasięgi, czyli Albert o wycofaniu Ameryki z Europy i naszej bombie i mój wczorajszy materiał, w którym no, nieopatrznie mogę powiedzieć, przeczytałem kilka relacji ofiar wołyńskich, bardzo ludobójstwa na Wołyniu, bardzo drastycznych, no i odcinek ma strasznie przycięte zasięgi, ale co ja się będę, słuchajcie, z powodu jakichś algorytmów cenzurował, no nie tak działa historia realna. Wolę już mniej wyświetleń, niż miałbym sobie wkładać sam knebel do ust, mówiąc o tragicznej historii mojego własnego narodu. Także tyle. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Bardzo dziękuję jeszcze raz firmie, która nas tutaj dzisiaj przyjęła. Jutro się o 20 wszystko wyjaśni. Dziękuję za wszystkie donaty, czy też trampki, realki, które dzisiaj dostaliśmy. Wspierajcie nas na Patronite na YouTubie, bo to dzięki Wam mogą powstawać kolejne live'y. Pozdrawiam panią Monikę Welwiolkę, która pilnuje porządku na naszym live'ie, wszystkich wspierających. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Jutro odcinek o 20. Bardzo dobry, bardzo mocny i sensacyjny. Już Was zapraszam. A na kolejnym live'ie widzimy się w czwartek o 12. Chyba, że mi samolot ucieknie, no to wtedy będziemy się martwić, ale myślę, że zdążę. Także trzymajcie się, drodzy Państwo. Live'a historii realnej w środę uważam za, we wtorek, przepraszam, uważam za zamkniętego. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach.